Rozdział 24. Podróż przez ocean spokojny. Co się stało w Szanghaju, łatwo sobie wyobrazić. Sygnał z Takandery usłyszano na statku z Yokohamy. Kapitan, zauważywszy opuszczoną do połowy banderę, zbliżył się do małego statku. W parę minut potem pan Fogg wręczył Johnowi Bansbiemu 550 funtów wynagrodzenia, po czym wsiadł z panią Audą i Fixem na statek udający się do Nagasaki i Yokohamy. Przybywszy tego ranka, czyli 14 listopada o godzinie zgodnej z rozkładem, pan Fogg pozostawił Fixa samemu sobie i udał się na Karnatika, gdzie ku wielkiej radości pani Audy, a może i swojej, choć nie dał po sobie tego poznać, dowiedział się, że Francuz rzeczywiście przybył poprzedniego dnia do Yokohamy. Pan Fogg natychmiast zaczął poszukiwania. Zwrócił się do konsula francuskiego i angielskiego, ale żaden nic o obieży świecie nie wiedział. Przebiegał na próżno ulicę Yokohamy i zaczął tracić już nadzieję znalezienia swego służącego, gdy przypadek, a raczej przeczucie, sprowadziło go do budy Batulkara. Nigdy nie rozpoznałby swego służącego pod ekscentrycznym przebraniem, ale ten ze swej leżącej pozycji dostrzegł swego pana na galerii i pobiegł do niego. Pani Auda opowiedziała mu, jak odbyli podróż na Takanderze z Hongkongu do Yokohamy i dodała, że im przez cały czas towarzyszył pan Fix. Przy nazwisku Fixa obieży świat nie zdradził swojej z nim znajomości. Opowiadając o swych przygodach, obieży świat przyznał się tylko, że upił się w szynku w Yokohamie, co było powodem wszystkich przykrości. Pan Fogg, obojętnie wysłuchawszy opowiadania, nakazał służącemu postarać się o odpowiednie ubranie i dał mu na nie pieniądze. Po upływie godziny poczciwy chłopak, pozbywszy się skrzydeł i nosa, w niczym nie był już podobny do sługi boga Tingu. Statek, na którym nasi podróżni udawali się do San Francisco, nazywał się General Grant. Był to duży trójmasztowiec, dobrze urządzony i bardzo szybki. Robiąc 12 mil na godzinę, statek ten mógł w 21 dni przebyć ocean spokojny. Pan Fogg mógł więc śmiało przypuszczać, że przybywszy 11 do Nowego Jorku, stanie w Londynie o parę godzin przed ważną dla niego datą 21 grudnia. Liczba pasażerów jadących wraz z nimi była dość znaczna. Byli między nimi Anglicy, wielu Amerykanów i sporo wysłużonych oficerów wojsk indyjskich. Podczas tej podróży nie zdarzył się żaden wypadek. Statek na swych szerokich kołach, wsparty żaglami, prawie się nie kołysał. Ocean spokojny w zupełności odpowiadał nazwie. Pan Fogg jak zwykle był milczący. Jego młoda towarzyszka coraz bardziej przywiązywała się do tego człowieka. Spokojna, a zarazem szlachetna natura pana Fogga robiła na niej wrażenie, jakiego on się nawet nie domyślał. Przy tym bardzo się interesowała planami dżentelmena. Obawiała się przeszkód zagrażających zwycięstwu pana Fogga. Często mówiła o tym z obieży światem, który ją uspokajał, co do wyniku podróży, przekonując, że po przebyciu Chin i Japonii trudniejszą część podróży mają już za sobą. W samej rzeczy w 9 dni po opuszczeniu Yokohamy pan Fogg przebył połowę kuli ziemskiej. 23 listopada generał Grant minął 180 południk. Z 80 dni przeznaczonych na podróż, 52 już zużyto, więc pozostawało panu Foggowi tylko 28. Przy tym trzeba wziąć pod uwagę, że choć dżentelmen znajdował się w połowie drogi, według różnicy południków, w rzeczywistości zaś odbył więcej niż 2/3 trasy. Jakimi jednak trudnościami była najeżona podróż z Londynu do Adenu, z Adenu do Bombaju, z Kalkuty do Singapuru, z Singapuru do Yokohamy? Gdybym mógł podróżować prosto wzdłuż 50. równoleżnika, na którym leży Londyn, trasa miałaby tylko 12 tysięcy mil, podczas gdy pan Fogg skutkiem niedoskonałości komunikacji zmuszony był przebyć 26 tysięcy mil, z których, jak dotąd, do dnia 23 listopada 17,5 tysiąca miał poza sobą. Teraz reszta trasy wiodła prosto, a nie było już Fixa stwarzającego im przeszkody. Dnia 23 listopada obieży świat doznał wielkiej radości. Uparty chłopiec w swoim czasie nie chciał przesunąć wskazówek swego rodzinnego zegarka, uważając, że wszystkie zegary mijanych krajów wskazywały fałszywy czas. Otóż tego dnia zegarek dokładnie zgadzał się z chronometrem na statku. Jakże chętnie oznajmiłby o tym Fixowi, temu łotrowi, który opowiadał mu historyjki o południkach, słońcu i księżycu. O, to ładnie by się wyglądało, gdyby się słuchało takich ludzi. Byłem przekonany, że pewnego pięknego poranka słońce zastosuje się do mojego zegarka. Obieży świat nie miał pojęcia, że gdyby tarcza jego zegarka była podzielona na 24 godziny, jak tarcze czasomierzy włoskich, nie miałby powodu do triumfu. Wskazówki jego zegarka wskazywałyby wówczas nie 9 rano, którą pokazywał teraz chronometr statku, lecz 9 wieczorem, to jest 21 godzinę po północy. Dokładnie taka jest różnica czasu pomiędzy Londynem a 180 południkiem. A gdyby nawet Fix potrafił wyjaśnić to czysto fizyczne zjawisko, obieży świat nie byłby w stanie zrozumieć, a już na pewno by się nie zgodził. Zresztą, gdyby agent pokazał się w tej chwili na pokładzie, obieży świat nie dyskutowałby z nim tej sprawy, ale zupełnie co innego i w całkiem inny sposób. A gdzie był w tej chwili Fix? Naturalnie, na Generale Grandzie. Przybywszy do Yokohamy, agent opuścił pana Foga i udał się natychmiast do konsula angielskiego. Tam nareszcie znalazł rozkaz aresztowania, który 40 dni wcześniej wysłano do Bombaju, następnie do Hongkongu statkiem Carnatic, tym samym, którym miał płynąć. Wyobraźmy sobie rozpacz agenta. Rozkaz aresztowania był bezużyteczny, gdyż pan Fog opuścił posiadłości angielskie. Jeszcze nie wszystko stracone. Pocieszał się ochłonąwszy z pierwszego gniewu. W Anglii rozkaz zrobi swoje. Łotr ma zamiar wrócić do ojczyzny, sądząc, że wymknął się z rąk policji. Ja będę mu wszędzie towarzyszył, ale co do pieniędzy, to oby ich Bóg strzegł. Koszta podróży, nagrody, jałmużny, słoń i inne wydatki pochłonęły ponad 5000 funtów. Tak postanowiwszy, wsiadł na generała Granta. Znajdował się na pokładzie, gdy nadeszli pan Fok i pani Auda. Ku swemu najwyższemu zdziwieniu rozpoznał obieży świata mimo jego stroju bohatera. Skrył się natychmiast do kajuty, by uniknąć nieprzyjemnych wyjaśnień. Sądził, że w dużej liczbie podróżnych nie zostanie zauważony przez swego wroga. Jednak opisywanego dnia dwaj nieprzyjaciele spotkali się niespodzianie na pokładzie statku. Bez żadnych wyjaśnień obieży świat skoczył do Fixa i ku wielkiemu zadowoleniu kilku Amerykanów, którzy natychmiast założyli się, stawiając na niego, pokazał nieszczęśliwemu agentowi, o ile pięść francuska stoi wyżej od angielskiej. Skończywszy go okładać, obieży świat odetchnął swobodniej. Fix zaś podniósł się w opłakanym stanie i spojrzawszy na swego przeciwnika, zapytał chłodno. – Już pan skończył? – Tak, na razie. Chcę z panem pomówić. Jeszcze w interesie pańskiego chlebodawcy. Obieży świat po chwilowym wahaniu poszedł za inspektorem policji i obydwaj usiedli na dziobie statku. Pobił mnie pan, rzekł Fix. Ale teraz niech mnie pan posłucha. Dotychczas byłem nieprzyjacielem pana Foga. Teraz chcę działać z nim wspólnie. Nareszcie? Zawołał obieży świat. Uwierzył pan w jego uczciwość? Nie, odparł chłodno Fix. Mam go za nic ponia. Pst, proszę nic nie mówić i dać mi skończyć. Dopóki pan Fog znajdował się w posiadłościach angielskich, było w moim interesie zatrzymać go. Robiłem w tym celu wszystko, co było można. To ja zbuntowałem kapłanów w Bombaju. To ja spoiłem pana w Hongkongu, by odłączyć od pana Foga, który przez to spóźnił się na statek do Yokohamy. Obieży świat słuchał, zaciskając pięści. Teraz ciągnął dalej Fix. O ile mi się zdaje, wraca do Anglii. Dobrze, ja mu będę towarzyszył i o ile wtedy gromadziłem przeszkody. Teraz dołożę wszelkich starań, aby je usunąć. Otóż widzi pan, że zmieniłem grę, a zmieniłem ją dlatego, że leży to w moim interesie. Dodam tylko, że powinno być i w pańskim, bo dopiero w Anglii się pan dowie, czy służy pan u przestępcy, czy u porządnego człowieka. Obieży świat słuchał uważnie. W końcu uwierzył w prawdziwość słów Fixa. Jesteśmy więc przyjaciółmi? Spytał Fix. Przyjaciółmi? Nie, wspólnikami. Tak, ale przy najmniejszej oznace zdrady kark panu skręcę. Zgoda? Rzekł spokojnie inspektor policji. W 11 dni później, 3 grudnia, generał Grant przybył do San Francisco. Pan Fok ani jednego dnia nie zyskał, ani też nie stracił.